Państwa. Dzisiaj jest 10 grudnia 2009 roku. Nagrywamy 42 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Dzisiaj mam przyjemność gościć na giełdzie. Ja nazywam się Michał Masłowski, a razem ze mną nagrywają
Mejszu Tobisz Krzysztof,
Jarek Ziębiec, dyrektor działu instrumentów finansowych.
Dzisiaj będziemy nagrywali podcast o opcjach. Zanim jeszcze przejdziemy do części merytorycznej, prosiłbym panowie, żeby się powiedzieli, czym zajmują się dział, w którym pracujecie.
Generalnie dział zajmuje się rozwojem instrumentów finansowych. Tak naprawdę do tej pory były to przede wszystkim instrumenty pochodne plus różnego typu produkty strukturyzowane, obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane. Aktualnie, właściwie tak naprawdę w przyszłym roku będą to również fundusze typu ETF,
które właśnie chciałem zacząć. Czy ETF-y to pan wymyśla w dziale u siebie? Tak?
My, powiedzmy tak.
Czy dział ogólnie, tak?
Znaczy, powiem tak, fajnie by było, jakby było tak, że to giełda wymyśliła ETF-y, tak? My kopiujemy dobre wzorce z rynków zachodnich, bo ETF-y funkcjonują już od wielu lat i chcemy dać polskim inwestorom w końcu możliwość inwestowania w to samo, co powiedzmy ich francuscy, niemieccy czy hiszpańscy.
Na handlu ETF-ami na jakimś zorganizowanym rynku. Mówiąc.
Tak, dokładnie. Oczywiście to jest początek, tak? Czyli to będzie tak, jak myślę, w 1998 roku zaczynaliśmy kontrakty terminowe.
Jasne.
Mało kto pamięta.
I tak jak w 2000, czy ja pamiętam znakomicie, bo to było podczas krachu rosyjskiego i to było wtedy prasa, wypisywała się, w końcu można zarobić na spadkach. Pamiętam, jak dzisiaj tytuły.
Tak, tytuły to teraz myślę, będą tytuły, w końcu można sobie kupić w jednej transakcji WIG20 i nie jest to instrument pochodny.
A, nie jestem z tym, no to ciekawe. Dobrze, ale oczywiście będziemy rozmawiali o opcjach, które, jeżeli dobrze pamiętam, proszę mnie wyprostować, w 2003 roku startowały.
Tak jest, wrzesień 2003.
Dobrze pamiętam. Dobrze, i jeszcze zanim przejdziemy tutaj do tematu zasadniczego, ja będę panów to odpytywał, tak, czym są te opcje, jak one działają i co można dzięki temu zyskać lub też stracić, to powiedzmy sobie, że taką rzecz, że mamy konkurs dla naszych słuchaczy. Tutaj Giełda Papierów Wartościowych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ufundowała dla naszych słuchaczy 3 iPody. I o tych iPodach będziemy mówili jeszcze troszkę pod koniec, ogłosimy konkurs, także proszę nas uważnie słuchać, także mam nadzieję, że konkurs będzie ciekawy, pozwoli nam Państwu się czegoś dowiedzieć. To ogłoszenie konkursu pod sam koniec, teraz przejdźmy może do tej części zasadniczej. Panowie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, mamy na giełdzie notowane opcje. Może powiedzmy już słuchaczom, no właśnie, czym jest opcja na WIG20, tak, bo takie mamy notowane.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że opcja jakby nie jest takim typowym papierem emisyjnym, tak jak w przypadku akcji. Znaczy tutaj nie ma emitenta określonej wielkości emisji. Opcja, tak jak inne instrumenty pochodne, mają charakter kontraktu, czyli to jest umowa między dwoma uczestnikami rynku, między dwoma inwestorami. Także tutaj, jeżeli ktoś chce handlować opcjami, to przede wszystkim musi wiedzieć, co wiąże się z zajęciem odpowiedniej pozycji. Musi wiedzieć o tym, że zajmując pozycję w kontrakcie opcyjnym, w pewien sposób podpisuje umowę opcyjną. Dlatego ważne jest, żeby zrozumieć, co wynika z tej umowy. Właśnie w chwili obecnej mamy opcję na WIG20. Mieliśmy notowane opcje na akcje, natomiast z pewnych przyczyn musieliśmy, ze względu na płynność i brak animatora, musieliśmy zawiesić
handel. To właśnie opcjami. Niewygodne pytanie. Czemu zostały wycofane opcje na akcje? Tak, nie było płynności na tym, prawda?
Znaczy, dwa główne powody. Tak naprawdę, proszę pamiętać, że my jesteśmy cały czas rynkiem, na którym praktycznie nie funkcjonuje krótka sprzedaż. A krótka sprzedaż dla instrumentów pochodnych wszystkich, szczególnie tych bazujących na pojedyncze papiery, jest najważniejsza. Tak? Mam nadzieję, że to się zmieni na początku przyszłego roku i mamy plany takie, żeby wrócić do notowania opcji na akcję. Tak?
Druga rzecz... Już wiem, bo to dlatego, że te opcje mogą w jakiejś tam konstrukcja służyć do jakiegoś zabezpieczania, czy jakimś hedgingu.
Jest tak? Krótka sprzedaż jest jakby naturalnym sposobem zabezpieczania pozycji dla animatora. No, tak. Tak? Bez krótkiej sprzedaży to tak samo jak na kontraktach terminowych na akcje. Dużo trudniej zabezpieczać otwarte pozycje, które zajmuje animator. Tak?
To jest może jedno wyjaśnienie, bo może dziwić, dlaczego w takim razie mamy notowane opcje na WIG20, animator tutaj sprawnie działa. Animator zabezpiecza swoje pozycje kontraktem na WIG20, który jest instrumentem bardzo płynnym i to bardzo sprawnie
działa. I tam nie ma problemu. Jasne,
tak jest. Natomiast rozumiem. Przy opcjach na akcje zabezpieczanie się kontraktem na akcje, które nie mają takiej płynności jak kontrakty na WIG20.
Nie jest efektywne.
Dokładnie. Dlatego jasne. Tak jak na innych rynkach musi być u nas krótka sprzedaż, żebyśmy mogli notować opcje na akcje.
Dobra, przejdźmy do przykładu najprostszego. Co musi zrobić inwestor i z czym się to dla niego wiąże, jeżeli chce kupić opcję kupna na WIG20 tam, nie wiem, z ceną wykonania 2400?
Trzeba mieć rachunek w biurze maklerskim, podstawowa sprawa. również trzeba pamiętać o tym, że nabywający opcję płaci premię opcyjną, więc trzeba mieć odpowiednią kwotę środków na koncie.
Premia opcyjna to jest takie dumne słowo na cenę, ile on musi zapłacić, prawda?
Dokładnie. Premia opcyjna to jest cena rynkowa opcji. Opcje są wyceniane przez rynek. Także tutaj jest strona techniczna, by cena opcji jest identyczna jak przy innych instrumentach arku zleceń, popyt i podaż. Także przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że to nie jest sztywna cena liczona przez jakąś instytucję, to jest wartość rynkowa. Także mamy wpływ na to, po jakiej cenie kupujemy. W zleceniu wstukujemy cenę, po której chcemy opcję kupić, to trzeba wiedzieć.
Ważne jest to, żeby ten, kto kupuje, zdawał sobie sprawę, że cena, którą ma w arkuszu, to jest cena wyrażona w punktach.
Tak, dokładnie.
A indeksowych. Czyli jeżeli cena wynosi na przykład 100 punktów, to tak naprawdę on musi zapłacić 100 punktów razy 10 zł, czyli 1000 zł. Jeżeli cena jest 5 punktów, 5 punktów razy 10 zł to jest 50 zł.
Jasne.
Tyle trzeba mieć pieniędzy, plus oczywiście prowizja w biurze maklerskim, żeby opcję kupić.
Jasne, i tutaj nie ma żadnych depozytów, prawda? Tu jest dokładnie tyle, ile on płaci, to jest jego ta premia, ta cena i to jest, nie wiem, może też nasze powiedzieć, maksymalna strata, ile może nic on więcej do tego interesu nie dołoży, mówiąc już, mimo tego, że to jest pochodny, tak?
Ten, kto kupuje, po pierwsze płaci cenę, czyli inaczej mówiąc premię, po drugie więcej nie może stracić, po trzecie nie wnosi nigdy żadnych depozytów zabezpieczających. Nieważne, czy kupuje opcję kupna, czy kupuje opcję sprzedaży.
Trzeba pamiętać, że jakby kupując opcję, inwestor jest uprawniony do tego, aby w przyszłości otrzymać tak zwaną kwotę rozliczenia. Z racji tego, że jest uprawniony, nie jest obowiązany do jakiejś czynności, tutaj jakby, dlatego nie ma tego depozytu zabezpieczającego.
Tak, tutaj jak na wykładzie profesora Jajugi można powtórzyć, prawda, że jedna strona ma tu prawo, a ta druga ma obowiązek.
I to jest jedna z najważniejszych różnic między opcjami a kontraktami, bo w kontraktach zawsze jakby obydwie strony
są symetryczne zobowiązania.
Dokładnie, wnoszą depozyty i tak dalej. W opcjach jest zupełnie inaczej.
Jasne, dobra, czy tak, wróćmy do tego przykładu. Kupuję po 2400, tak? Czyli tam będzie cena, za, no jaka będzie, to jest nieistotne, bo to
punktów,
no nie wiadomo, bo to zależy od bieżącego kursu, okay. Tak? I kończy się, powiedzmy 100 punktów, że płaci 1000 zł i powiedzmy sobie cena na wygaśnięciu tej opcji, załóżmy, że jakieś tam nie, marcowa, wynosi 2700. Co się dzieje, znaczy nie cena, tylko wartość indeksu wynosi 2700. Jakie są przepływy finansowe dla tego inwestora?
W terminie wygaśnięcia taka opcja, jak widzimy, wygaśnie w cenie, znaczy indeks jest powyżej kursu wykonania opcji. To oznacza, że inwestor otrzyma kwotę rozliczenia jako różnicę między wartością indeksu z terminu wygaśnięcia a kursem wykonania.
Czy to będzie tak, 2700 minus 2400, tak czyli 300.
300 punktów, oczywiście wyrażamy to w złotych, mnożąc przez mnożnik 10 zł, czyli mamy 3000 zł.
3000 zł, zakładając, że zapłacił 1000 zł za
opcję. Czyli zarobił 2000 zł.
Jasne, dobrze. A jeżeli indeks pójdzie, no nie wiem, w dół na przykład?
Jeżeli pójdzie w dół, opcja wygaśnie bez wartości, inwestor, opcja wygasa bez wykonania, inwestor traci zainwestowane pieniądze, czyli owe 1000 zł.
I to prawo wtedy wówczas nie jest jakby wykonywane,
jest
prawda?
Jest bezwartościowe.
Jasne. I tak samo inwestor może zagrać na spadki, prawda? Kupić taką samą opcję po jakiejś tam cenie, tak? To tak jak tam wynika z arkusza zleceń, tak licząc również na spadki, tak? Wtedy mamy do czynienia z opcją sprzedaży.
Tak jest. Według tej samej zasady, jeżeli w terminie wygaśnięcia indeks będzie ukształtuje się tym razem poniżej kursu wykonania, bo gramy na spadek, to wtedy zarabiamy właśnie ową różnicę między indeksem, między kursem wykonania tym razem a indeksem.
Jasne, dobra, to jest dla mnie jasne. Tak, teraz tak, z punktu widzenia jakby kupującego, czyli mając tak zwaną długą pozycję, to ja rozumiem, on płaci jakąś cenę, jest to jego maksymalna strata, natomiast powiedzcie mi panowie, jak to jest z punktu widzenia tej drugiej strony, jakiegoś nie wiem, wystawcy opcji?
Znaczy, przede wszystkim wystawca opcji, tak jak mówiliśmy, jest zobowiązany do rozliczenia w terminie wygaśnięcia. Tą kwotę rozliczenia, którą dostaje nabywca, ona idzie z portfela wystawcy opcji. To jest pierwsza sprawa. Znaczy, zacznijmy od początku.
Tak, pan opcję
chce kupić.
Chce kupić. Ja tą opcję wystawiam. Tak?
Tak jest.
Zawieramy transakcję, pan płaci premię 1000 zł. Tak? Ja wystawiając opcję muszę wnieść depozyt zabezpieczający.
No właśnie, ile część tego depozytu?
Część tego depozytu idzie z pana premii. Tak? Ja tej premii nie dostaję do kieszeni, tylko cała ta premia zostaje zaliczona na poczet mojego depozytu.
Znaczy, tu ważne jest wiedzieć, że ta premia opcyjna, którą płaci nabywca, ona idzie na konto wystawcy. Taki jest sens tej umowy.
To jest, że jedna strona płaci drugiej.
Jedna strona płaci drugiej i teraz pytanie, za co płaci? Wystawca, dostając premię opcyjną, jakby gwarantuje, że w sytuacji, jeżeli oczekiwania nabywcy opcji się sprawdzą, tak? Czyli tak. Indeks pójdzie w górę albo pójdzie w górę.
Ja kupiłem opcję kupna, ale faktycznie tak w tym przykładzie
to wtedy poszedł 2,40 na 2,70. Wystawca jest tym gwarantem wypłaty w terminie wygaśnięcia kwoty rozliczenia, tej wygranej dla inwestycji. Także to jest taki, taki ma charakter ta umowa opcyjna. Jedna strona drugiej płaci pieniądze w zamian za co, ta druga gwarantuje wypłatę.
A jakie jest wielkości tych? Jak wygląda? Bo o ile na kontraktach jest ten mechanizm codziennego rozliczania depozytu, tak? Dokładanie inwestorom do depozytu, tak jest, bądź też ujmowanie im z tego depozytu w zależności, czy oni się mylą, czy są po dobrej stronie rynku. Jak to wygląda w przypadku opcji, z punktu widzenia tego wystawcy opcji?
Czy w przypadku opcji to nie jest rynek symetryczny, znaczy tu nie następują przepływy pomiędzy kontami inwestorów.
Właśnie mówię, bo ten, który kupuje opcję, to kupuje raz i do widzenia, tak prawda? Jest. I on czeka, aż
wystawca
on ją ma,
opcji
prawda?
Musi utrzymać depozyty zabezpieczające na odpowiedniej wysokości, które wyraża jakby ryzyko wystawcy.
Jak to jest liczone? To przybliżcie mi, panowie, bo przyznam się szczerze, że znaczy, to jest może być niejasne dla inwestorów. Bo już z kontraktami terminowymi to jest tak, że ci inwestorzy mają to zakodowane od tego 98 roku, to już z tymi opcjami mam wrażenie, że ta druga strona bycia wystawcą opcji nie jest tak oczywista i powszechnie znana.
Znaczy to niestety nie jest tak proste jak przy kontrakcie, gdzie mamy określony procent
wartości
kontraktu i wiemy, jaki jest depozyt zabezpieczający. Tutaj jakby depozyt trzeba pobrać takiej wysokości, która z jednej strony będzie gwarantowała wypłacalność wystawcy, że wypłaci w terminie wygaśnięcia kwotę rozliczenia. Ale druga rzecz, depozyt musi gwarantować też musi być takiej wysokości, żeby gwarantował dla biura maklerskiego możliwość zamknięcia pozycji wystawcy, jeżeli ten przestanie uzupełniać depozyt zabezpieczający. I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób zamykane są pozycje na rynku. Oczywiście w taki sam sposób jak przy kupowaniu, jak w przypadku kontraktów terminowych. Czyli musimy zawrzeć transakcję odwrotną.
Czy odkupić tą opcję?
Jeżeli wystawiliśmy opcję, musimy zamykając pozycję odkupić, zapłacić jej bieżącą cenę rynkową.
A jeżeli,
biorąc pod uwagę, że zmienność ceny opcji jest bardzo duża, to odpowiednio trzeba określić wysokość depozytu, która będzie zabezpieczała tą zmienność ceny opcji.
A czy może się zdarzyć tak, że ten, nie wiem, jeden uparty Kowalski widzi, że rynek idzie w jego bardzo dobrą stronę, że w ogóle fantastycznie jest i nie zechce sprzedać tej jednej opcji, tak? No bo i tak.
To znaczy, w tym momencie.
A wystawca opcji już dawno zbankrutował.
Trzeba pamiętać o tym, że mamy animatorów rynku. No, oczywiście problem jest w momencie, kiedy mamy arkusz zleceń pusty, na które animator też nie kwotuje. Natomiast pamiętajmy, że funkcja animator oprócz tego, że zapewnia kwotowania w sposób ciągły dla określonej płynnej grupy papierów, to też również występuje taka funkcja kwotowania animatora na żądanie. Jest w naszej regulacji można znaleźć tak, rozdział dotyczący tak zwanych zapytań o cenę. Request for quote. Jeżeli w takiej sytuacji trzeba odkupić pozycję klienta, zamknąć, należy wysłać do animatora prośbę o podanie ceny na taką opcję.
Biuro tak naprawdę
gwarantuje to.
Biuro kontaktuje się z animatorem, pytając go w takim dużym uproszczeniu. Mam tu taką opcję, chcę ją kupić albo chcę ją sprzedać. Tak? Podaj mi swoje ceny na tą opcję. Tak? No i animator podaje takie ceny.
Ale chodzi mi o tego, ale dobra, ale może się zdarzyć, że ten jeden Kowalski gdzieś tam przytrzyma sobie jedną opcję, bo on uważa, że jest świetnie i nie sprzeda jej do samego końca.
Nie, tu nie patrzymy na Kowalskiego, dlatego że zamknięcie pozycji wystawcy to jest odkupienie opcji, czyli zrobienie drugiej transakcji.
To będzie
w efekcie drugiej transakcji zobowiązania wystawcy, który jest niewypłacalny, przechodzą na kolejnego wystawcę.
Aha, rozumiem.
W tej transakcji zamykające.
I to będzie animator wtedy?
Może to animator, inny inwestor.
Może to być inwestor krajowy, indywidualny, może być to inwestor zagraniczny.
Każdy inny inwestor.
Ten, kto zawsze transakcję, tak?
Aha, rozumiem. Już wiem, o co chodzi. Czyli jakby zobowiązania wystawcy tego, który był typowo gwarantem, a który był uprzejmy próbować zbankrutować, tak? To jego zobowiązania przychodzą na pewno. Tak, nie oczywiście po jakiejś tam cenie.
Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jest oczywiście fundusz gwarantujący Izbie Rozliczeniowej i nawet jakby powiedzmy mityczny Kowalski czy Malinowski czy ktokolwiek inny nie wywiązał się do swojego zobowiązania, nie ma problemu, tak? Wywiąże się albo poprzez pokrycie tych pieniędzy z jego depozytu, albo w najgorszej sytuacji, która się do tej pory jeszcze nigdy nie zdarzyła na rynku Polski, że będziemy pokrywali to z funduszu zabezpieczającego. Tak?
Dobrze, a to zadam takie pytanie z ciekawości. Jak wyglądają statystyki? Kto jest aktualnie wystawcą? Jak to procentowo wygląda? Kto wystawia te opcje, które są aktualnie notowane?
Znaczy, po stronie podażowej oczywiście na większym stopniu są animatorzy rynku.
Ale to też nie jest tak, że animator jest w każdej transakcji.
Tak jest.
Jest, tak jak można sobie popatrzeć na nasze statystyki, które robimy co pół roku, tak? 10% to są inwestorzy zagraniczni, tak? Ileś tam procent to jest animator, 20, około 30, trochę nawet więcej.
Który wystawia, żeby troszkę. ale jakaś też, płynność była, jasne.
Te, mhm. Też jest tak, że animator nie tylko jakby wystawia opcję, animator również
poczuje dwustronnie.
Kupuje opcję.
No tak. Wiem, ksiądz widełki w jakieś tak. Sensowne zapewnia, to wiem.
Problem, on mówił o płynności. Jasne, mamy dwóch animatorów, tak? Na kontrakcie terminowym na WIG20 mamy tych animatorów dużo więcej, tak?
No, mam wrażenie, że tam niepotrzebny jest animator.
Jest to jakaś, no. Jakaś teoria. Natomiast problem polega na tym, że jakby ja zawsze to pytanie odwracam, które z polskich biur maklerskich jest gotowe do tego, żeby podjąć taki biznes.
Tak? Aha, ale nie, ale chodźmy tak, czy, dokończę pytanie może, czy dużo jest inwestorów indywidualnych, którzy są wystawcami opcji?
Są również inwestorzy, którzy wystawiają opcje.
Jak najbardziej, tak? Tak. Zdarza się taka opcja.
Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że jakby handel opcjami głównie powinien iść w kierunku handlowania strategiami.
Już takimi złożeniami.
Tak jest. Przy strategiach tak. Jednak musi być również czasami potrzeba wystawienia opcji. I w takich właśnie strategiach inwestor jest po stronie podażowej.
Jasne. A mam takie pytanie, bo nie wiem, czy panowie to wynika z waszych statystyk, czy możecie to od strony giełdy, tam od tej drugiej strony sprawdzić, czy dużo jest inwestorów, którzy zawierają strategie opcyjne. No nie, tak nie tylko, że kupują opcje, kupne i tam do widzenia, czekają aż wygaśnie, tylko sobie temu robią jakieś złożenia, prawda, tam z dwóch powiedzmy albo trzech opcji.
Jakiś czas temu robiliśmy takie badanie, rok temu czy półtora roku temu okazało się, że jednak póki co inwestorzy kupują opcje kupna, kupują opcje sprzedaży, grają w ten najprostszy sposób. Były jakieś próby najprostszych strategii. Miejmy nadzieję, że to jednak się odwróci, bo zdecydowanie wydaje się, że...
Na świecie handluje się opcjami, handlując strategiami.
Także tak, składa się różne
daje to
ciekawe kształty.
Daje to więcej możliwości. W niektórych sytuacjach jest to bardziej bezpieczne. W niektórych sytuacjach może dawać większą stopę zwrotu i tak dalej.
Albo pozwala zamykać połowę strategii.
Dokładnie. Ale to też jakby jest specyfika opcji, tak? Czyli można tak bardzo trywialnie powiedzieć, opcje są trudniejsze, ale dają więcej możliwości, tak? To jest, powiedzmy tak, z punktu widzenia pochodnych giełdowych, formuła pierwsza, tak?
Rozumiem. Dobrze, a mam takie pytanie jeszcze o tego animatora, jak on tam wystawia te opcje, to tak jak a ten kupujący inwestor chce kupić, to tam jakieś ceny jest, czy animator, który wystawia opcje, to jak on, nie wiem, technicznie, jak on robi, na przykład, nie, rząd wie, że ta opcja powiedzmy będzie tam 200 punktów, czyli tam 2000 zł, czy to jest, jak nie wiem, czy tu jest Black Scholes gdzieś tam zaszyty pod spodem, że animatorzy mają do tego dostęp?
Animatorzy u nas wyceniają opcje z tego, co wiemy, według modelu Blacka Scholesa. Oczywiście to, w jakim modelu wycenia animator, to już jest jego
prywatna
jego
sprawa.
Prywatna,
tak?
Sprawa, oczywiście.
A tak powiem, ciekawy właśnie, jak
natomiast,
to się odbywa.
Natomiast
bo to...
z tego, co wiemy, to wyceniane są opcje według Blacka Scholesa. Natomiast technicznie, jak to jest kwotowane, animatorzy stosują aplikacje, automaty do kwotowania. Aha. Także to nie jest tak, że człowiek każdą z tych serii przeklepuje.
Nie, no wiadomo, że on tam siedzi, zmienność, tak, klepuje, czas do wygaśnięcia, dobrze i ze wzoru mu wyszło, dolicza premię i wystawia. Domyślam się, że to jest automat. Chodziło mi to, że to jest zaszyte w tym automacie.
Tak,
prawda?
Naprawdę najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o takie bieżące kwotowanie opcji ze strony animatora, to jest zmienność. To jest jakby to clue handlu opcjami.
No, jak on zakłada, czy to jest tam zmienność dzienna, miesięczna, tak dalej, to jest pytanie o już tam szczegóły wyceny.
Plus
prawda?
Tak naprawdę mówi się, że handel opcjami to jest handel zmiennością, tak? Szczególnie z punktu widzenia animatora, który ma dawać podaż na ten rynek, tak? I tutaj są jakby takie dwie rzeczy, które znowuż trochę jakby mogą wprowadzać zawieszania. Jest zmienność taka
to może właśnie,
historyczna.
To właśnie może, sekundkę, to może właśnie jakby tu skonkretyzujmy, bo właśnie jakby inwestor miał zapytać, od czego zależy cena opcji, to na pewno zależy od kursu WIG20. Od czego jeszcze zależy cena opcji?
Tak naprawdę przede wszystkim od zmienności cen na rynku.
Szczególnie jak jest daleko do wygaśnięcia. Szczególnie
tak, im większa zmienność, tym większa cena opcji. Im mniejsza zmienność cen, tym mniejsza cena opcji. Tak?
To zmniejsza się ta niepewność. To tak. Już pomijając w ogóle wątek, jakby jak to się liczy ze wzoru, to tak, to jest naturalne, prawda? Że im te ceny WIG20 się bardziej wahają, tym tak naprawdę nie wiemy, co się stanie w przyszłości. I z tego, co ja pamiętam jeszcze ze studiów, to było dawno temu, to czas jest jeszcze do wygaśnięcia bardzo dużym na wpływ na opcję.
Tak. Generalnie na można powiedzieć tak, że pomijając wszystkie inne czynniki, zawsze czas działa negatywnie na cenę opcji, bo zjada jej wartość. Czyli im bliżej do wygaśnięcia, tym wartość, czyli cena opcji szybciej spada.
Tak zwana wartość czasowa opcji tam jest coraz mniejsza. Także,
Tak dokładnie. I to i znowuż jest tak, że jakby to może powodować taki pewien przestrach. No, tyle skomplikowanych rzeczy trzeba poznać, żeby handlować opcjami. Tak? Ale my zawsze mówimy, że Okej, ale za to jakie korzyści dają opcje, tak? Tak naprawdę dają możliwość zarabiania w każdej sytuacji na rynku. Jak spada, jak rośnie i co ważne, jak mamy, jak to się ładnie mówi, taki płaski rynek, tak?
I jak spada, jak rośnie, albo jest mała zmiana. Nie wiem, to tak opcje, to wiem, to w sumie te złożenia z opcji nie pozwalają tak naprawdę na wszystko. Dobra, to za sekundkę jeszcze będziemy się zastanawiali, co zrobić, żeby uzdrowić polski rynek opcji. Ja jeszcze mam takie pytanie o technikalia. Powiedz mi tak, ile jest notowana dana seria opcji?
12 miesięcy.
Czyli, i czy to jest tak samo jak kontrakty terminowe, czyli to wygasa tam w trzeci piątek tak, miesiąca, tam grudnia?
Cztery najbliższe miesiące z cyklu marcowego, trzeci piątek każdego z miesięcy. To jest dzień wygaśnięcia dokładnie.
A jak pokazuje praktyka, bo na kontraktach terminowych jest tak, że inwestorzy koncentrują swój obrót na tej najstarszej serii, ta, która zaraz wygaśnie.
Najbliższej do wygaśnięcia.
Tak, najbliższej do wygaśnięcia. Czy na opcjach jest podobnie, czy jest na tych, tak które tam wygasną we wrześniu, to jest taka znikoma płynność, a na tych, co w grudniu, to coś tam się dzieje.
To jest trochę inaczej. Znaczy, rzeczywiście wszyscy handlują najkrótszym terminem, ale nawet, powiem tak, w przypadku nawet najkrótszego z terminu jest wiele serii opcji kwotowanych. Tak?
No,
czyli tak naprawdę mamy obrót na najkrótszej serii koncentruje się na pewnych seriach. Mhm. Z pewnymi cenami, tak? A inne serie są mało płynne. No. Czyli można powiedzieć tak, że niektóre serie wygasające na przykład teraz w grudniu mają taką samą niską płynność jak serie wygasające za kilka miesięcy.
To pozwolę sobie strzelić. To jakieś tam powiedzmy opcje, które są daleko out of demand. Takie, które nie mają szans się zrealizować. A tak? Mam rację? Czy...
Tak naprawdę chyba najmniej płynne, jakby na to spojrzeć, są opcje, które są głęboko in demand.
Głęboko, czyli in demand? Takie, tak, które już zrealizują się, tak? Na pewno i tam inwestor zarobi.
Znaczy to trzeba pamiętać o tym, że w momencie, bo to może, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jeżeli kupuję opcję, która jest już w cenie, to mam gwarancję wykonalności i mam gwarancję, że jakby otrzymam, że zarobię na tym. To niekoniecznie tak jest, dlatego że w momencie, kiedy kupujemy opcję w cenie, to my tą wartość wewnętrzną opcji musimy zapłacić w cenie.
Tak jest.
Czyli one są bardzo drogie.
Drogo, tak jest, dokładnie. To jest akurat, to nie jest tak, że... Ja wiem, ale choć jaki tam przepływ pieniężny będzie, może tak, prawda? To jest...
Tak, natomiast te opcje, tak się przyjęło na polskim rynku, że te opcje, które są autowdawane, czyli poza ceną, a polscy inwestorzy lubią tymi opcjami handlować.
No bo one są bardzo mało, tak? Nominalnie ich cena jest niska.
Bo one są bardzo tanie.
Tak, nominalnie.
Ale jest to strasznie ryzykowne inwestowanie.
No wiem, wiadomo, bo to raczej ich przepływ, spodziewany przepływ to raczej będzie zero. Że tak naprawdę tam nie ma wewnętrznej wartości opcji, tam jest tylko jakaś tam wartość tak czasowa.
W związku z tym powiedzmy jedna z takich, nie wiem, szkolnych zasad inwestowania w opcje mówi o tym, że nie zawsze należy kupować te opcje, które są tanie, bo one są bez wartości.
To tak jak z akcjami, nie zawsze warto kupować akcje, które są tanie, bo to nie przez przypadek akcjonariusze uznali, że one są tanie.
Dokładnie.
To wiadomo, różne szkoły są.
Ale dobra, inwestorzy lubią takie opcje.
Nie, no, ale wiadomo, jak ktoś może wyłożyć, nie wiem, 20 zł, żeby kupić opcję, a nie 2000, to ja znakomicie rozumiem. To dlaczego ludzie grają w totolotka, mimo że to jest bez sensu, prawda?
Znaczy to niekoniecznie wynika tylko i wyłącznie z ceny, dlaczego inwestorzy kupują tanie opcje. Przy tanich opcjach proszę zauważyć, że jest bardzo duża zmienność ceny tej opcji. Czyli jeżeli byśmy kupili na jakiś stosunkowo krótki termin, czyli abstrahując od tego wpływu negatywnego czynnika czasu, jeżeli kupilibyśmy tanią i drogą opcję, rynek poszedłby w oczekiwany przez nas kierunku, to byśmy więcej zarobili na tej tańszej opcji, bo ona ma większą zmienność ceny.
Jasne, to jest nominalne, to przyciąga inwestorów.
Także pierwsza rzecz to jest pewnie cena, natomiast druga sprawa to też ta zmienność ceny.
Rozumiem. A dobrze, a to jeszcze podyskujmy o tych technikaliach. Teraz w trzeci piątek grudnia, nie wiem, którego to będzie dokładnie.
18.
Za półtora tygodnia. Razem z kontraktami wygasną serie grudniowe i zostaną wypuszczone w obieg, tak? Znowu grudniowe, tak?
Grudzień przyszłego roku.
Ile serii opcji jest wystawianych, że inwestorzy tam, że animatorzy kwotują, inwestorzy tam próbują
na początku
kupować? Jak to wygląda?
Na początku jest wprowadzanych 9 serii opcji kupna i 9 serii opcji sprzedaży.
To już wiem, dlaczego to jest tak mało popularne. Nie, to jest strasznie, znaczy nie, no.
Ale to tak trzeba robić.
Ja
tak
wiem, bo żeby było, wiem.
Dla porównania, jakbyśmy sobie spojrzeli na średnie wielkości rynek inny, to tam inwestor znajdzie nie 9, tak?
A ten rynek inny, to rozumiem, jakiś rynek po naszej zachodniej granicy, tak?
Tak, albo na północy, tak, bo tak. Mówimy też o Skandynawii, to tam jest tych opcji dużo więcej, tak?
Dobra, przepraszam, bo ja przerwałem. 9 serii opcji, z których jak one są tam ułożone wokół aktualnego kursu WIG-20?
Jedna seria ma kurs wykonany najbliższy ostatniej wartości WIG-20.
Tak zwane demany.
Demany.
Ale to nie dokładne, bo to się nie da wcelować, rozumiem, tak? Nie wiem.
Najbliższa.
Tak?
Najbliższa. I cztery serie powyżej, poniżej demany, tak? Mm-hmm. Czyli cztery in demany, cztery out of demany.
Czyli cztery na dzień dobry są w cenie, cztery na dzień dobry tak, są tak, poza ceną mm-hmm. i jasne. Dobrze. No i teraz powiedzmy sobie, że jest taka sytuacja, że nie wiem, że indeks idzie gwałtownie w jedną stronę, no co przez rok wiadomo, tak? Co przez rok dzieje się nie raz, nie dwa, prawda? I co wówczas się dzieje? Jaki jest mechanizm, jeżeli na przykład... w jakiej odległości są wystawiane powiedzmy opcje in demany?
No oczywiście to zależy od bieżącej wartości indeksu, natomiast no,
tak jak teraz
co 100 punktów.
Co 100 punktów, tak? No i powiedzmy sobie rynek poszedł 500 punktów do góry, to co się dzieje?
Znaczy,
to wtedy wszystkie opcje są...
Nie, systematycznie giełda dokłada kolejny kurs wykonania, tak żeby inwestor zawsze miał co najmniej te cztery serie po jednej i po drugiej stronie.
Czyli na górze i na dole, tak mówiąc wprost. Tak? A to z iloma seriami się kończy często po takim roku? Ile serii potrafi być wystawionych na taką opcję?
Jak mieliśmy dużą zmienność rynku, to mieliśmy notowanych, o ile pamiętam, około 160-170 serii opcji. Patrzymy na wszystkie terminy wygaśnięcia.
Jeszcze raz?
160-170 serii
opcji. Po jednej stronie opcji kupna 160 serii?
160 opcji. Nie. Mówimy o wszystkie serii opcji. Kupna i sprzedaży i na wszystkie
po 80, terminy wygaśnięcia. Po 80 po opcji kupnej, po 80 opcji sprzedaży. No to już dużo, tak? Szczególnie jak tam w 2008 roku tak sytuacja giełdowa była taka, jaka była. Tak? Czyli zmienność to była faktycznie wysoka i tam co 100 punktów leciało co chwilkę. Także...
Tu jest też powód, dla którego jakby mówimy czasami o niewielkiej płynności, tak, na seriach opcji, bo nie wszystkie serie mają taką samą płynność, tak? Rynek się przesuwa do góry albo w dół.
One się dezaktualizują, bo są daleko i tak dalej.
A kontrakt na WIG-20 to zawsze handlujemy tak naprawdę nie...
Jednym.
Terminem wygaśnięcia handlujemy jednym, a nie 20, tak?
Tak, no to jest właśnie to, że na kontrakcie na WIG-20 jest tak popularny, bo de facto inwestorzy zapominają, że tam jest kilka serii w obrocie, handlują tym najstarszym, najbliższym do wygaśnięcia.
Z jedną ceną.
Tak. No poza tym to jest jednak dużo prostszy instrument, tak? Także to ja sam tak już się interesuję, tu miałem kilka pytań odnośnie chociażby tej krótkiej strony, tak? Czyli co ten wystawca opcji się, jak się zachowuje. No właśnie, przejdźmy do tego jakby problemu płynności. No właśnie, co według panów trzeba, co się musi stać na polskim rynku, żeby ta płynność na tych opcjach była odrobinę większa? Sobie wczoraj zajrzałem do takiego arkusza, jak wygląda mniej więcej płynność opcji, przyznam się, że zachwycony nie byłem. Jakie warunki? Co się musi stać? Tak jak WIG-20 na początku też tam nie było, tak jak teraz kilkudziesięciu tysięcy otwartych pozycji, inwestorzy tak podchodzili, były wysokie prowizje i tak dalej. No i stopniowo rynek rozwinął się i co ja uważam zawsze chwalę się na wszystkich konferencjach i tak dalej, że to prawda, że no, złote dziecko tak polskiej giełdy, rynek kontraktów terminowy. Ten niewątpliwy sukces, to co się musi stać z opcjami, żeby one mogły jako w jakimkolwiek stopniu powtórzyć ten sukces?
Tutaj przede wszystkim, tak jak mówimy, to jest duża ilość linii notowań. Mhm. Tego inwestorzy, płynności inwestorzy sami nie zbudują. Dlatego przede wszystkim animatorzy, większa liczba animatorów.
I jeszcze raz animatorzy i jeszcze raz tak.
A inwestorzy instytucjonalni?
Inwestorzy.
No to oni, którzy mogliby tam zabezpieczać swoje jakieś duże pozycje, zbudować jakąś ogromną pozycję.
Tak, ale oni z kolei muszą mieć płynność, tak? Bo to jest
dwie strony.
Problem kury czy jajka, tak? Jak będzie płynność, to oni tam przyjdą. Jak nie będzie płynności, to oni sami nie będą.
To troszkę jak z inwestorami instytucjonalnymi, jak na New Connectie.
Trochę tak.
Znaczy, tam widzę większe szanse na przyjęcie inwestorów instytucjonalnych. Tamty rynek, mam wrażenie, widzę oczyma duszy moje, że on się będzie rozwijał.
Tylko także opcje to jest tak. Biuro, żeby to dobrze robić, potrzebuje software, a nie tyle do animowania, bo animowanie nie jest w jakimś tam momencie skomplikowane, tylko do analizy ryzyka, tak? Bo musimy brać pod uwagę nie ryzyko wynikające z jednej opcji, ale z setek wystawionych opcji z różnymi terminami wygaśnięcia, różnymi kursami.
Po 80 w każdą stronę to już jest dużo.
Plus muszą być fachowcy, tak? Ja czasami tak dosyć żartobliwie mówię, że animatorzy opcji w Brebanku i w PKO BP to są ludzie warci tyle złota, ile ważą, tak? Bo to jest dwóch albo trzech takich ludzi na tym rynku.
No ja domyślam się, no to ja wiedzieć,
nie powinni,
czuć ten rynek, tak, jak ta zmienność, oni muszą mieć tego Blacka Scholza w głowie, jak im się to przekłada.
Nie mogą chorować, nie powinni iść na urlopy, tego typu rzeczy, tak? I takich ludzi powinno być 5 razy więcej na rynku polskim, 6 razy więcej, nie dwóch animatorów, a 7, 8, wtedy mielibyśmy naprawdę płynny rynek, tak? tego typu instrumentów.
A to by przyciągnęło inwestorów indywidualnych, a to by przyciągnęło inwestorów instytucjonalnych i by się machina zaczęła kręcić.
Tak, potencjał opcje mają przeogromny w naszej ocenie, ponieważ jak się spojrzy tak naprawdę na skalę obrotu WTAMI, jak to się popularnie mówi, opcjami na różnych rynkach, to są rynki, gdzie wolumeny obrotu opcjami są wielokrotnie wyższe niż biznesami. Tak.
To z polskiego punktu widzenia to brzmi jak science fiction, no, ale to
powiem
super.
Tak, wystarczy. To jest jakiś tam dla science fiction w jakiejś tam perspektywie, ale ja mówię bardziej science niż fiction. Mhm. Tak? My w to wierzymy, a bardziej prawdopodobne, że będą na tym rynku animatorzy zagraniczni, niż pojawią się kolejni animatorzy polscy. Tak? Co mnie trochę boli. Tak? Dlaczego? Bo z punktu widzenia biznesu to jest tak zwany risk premium. Kto wejdzie w ten rynek, będzie potrafił to robić, to z tym biurem maklerskim inwestorzy będą handlowali, tak?
Aha, no rozumiem, że to jasne, tam inwestorzy przyjdą. Znaczy mi się też wydaje, tak jak moja ocena też jest taka, jak się tutaj oglądałem te opcje, że jakby ten poziom skomplikowania, to o czym już rozmawialiśmy, tak, że na kontrakty terminowe jest jeden instrument i jego konstrukcja jest wyjątkowo prosta w porównaniu z opcjami, a tymczasem jak inwestor ma 80 w pewnym momencie serii, to jest, no ja wiem, że to może być dla niego zbyt skomplikowane.
Tylko
prawda?
Teraz tak, jak się spojrzy w statystyki zagraniczne, przykład, giełda w Montrealu, tak? Struktura obrotu na opcjach, 60% inwestorzy indywidualni, reszta inne grupy inwestorów.
To jak tak? U nas na kontrakt.
A Brazylia, 70% czy 80% inwestorzy indywidualni, tak? Na rynkach zagranicznych inwestorzy indywidualni chętniej handlują opcjami niż kontraktami. A jest kilka powodów. Pomijając płynność, tak? Tam jest dużo większa, bo jest więcej animatorów. Tak? Mówiąc obrazowo, ludzie znający się na opcjach siedzą w bankach, tak? A nie w biurach maklerskich.
Aha, no tak, no bo jednak ten rynek międzybankowy, tak? Ten OTC, gdzie przedsiębiorstwa przychodzą zabezpieczać się przede wszystkim przed ryzykiem kursów walutowych i stopy procentowej, to tam jakby banki dla przedsiębiorstw konstruują wszystkiego rodzaju opcje i tak dalej, tylko że no
nie
rozumiem.
Nie ma na przykład w Polsce biur, które się by w tym specjalizowały.
A może tak z ciekawości zapytam, a może wprowadzenie opcji na jakieś kursy walutowe, żeby przedsiębiorstwa mogły się u nas na giełdzie zabezpieczać przed czymś tam, to...
Jest to jakiś pomysł, natomiast opcje walutowe są zupełnie inaczej kwotowane niż opcje giełdowe. My kwotujemy mając terminy wygaśnięcia, tak?
Tak.
I proste kursy, opcja kupna i opcja sprzedaży, tak? Tak? Na rynku międzybankowym przede wszystkim kwotuje się z góry pewnymi strategiami. Czyli klient przychodzi i dostaje cenę na strategię, a nie na pojedyncze opcje.
Tak, i to na duże. Na bardzo duże wolumeny.
Niekoniecznie, wolumen jest rzeczą wtórną. Poza tym bank, tak jak na rynku forwardów, zawsze kwotuje forward wygasający za 3 miesiące, albo za 12 miesięcy, albo za 6 miesięcy. Czyli ten termin wygaśnięcia na rynku międzybankowym z dnia na dzień się przesuwa.
No wiadomo, tak? Może być tam 17 lipca, tak? A nie...
Tak, a tu jasne. Jakby to jest zupełnie inne podejście, że musimy kwotować opcje, które wygasają w konkretnym terminie.
No rozumiem, to jest troszeczkę inne podejście.
Ale tak naprawdę, jeżeli znaleźlibyśmy chętnych animatorów, to jakby jesteśmy...
Zgadza się, tylko to też jest jakby problem taki...
Prowadzić każdą opcję.
Z drugiej strony zawsze mówię tak, rynków na których giełdowych, na których handluje się futuresami i opcjami na walutę, na świecie na palcach jednej ręki można powiedzieć.
Czy nie masz tak dużo?
Nie ma i to są wielkie rynki, tak? To jest Chicago, Stany, tak? To jest Brazylia... To wbrew pozorom jest giełda w Izraelu, gdzie się bardzo mocno handluje, tak? Ale to jest
opcjami na walutę, tak? Na kursy walutowe.
To jest specyfika rynku, tak?
Jasne. Czyli co, a mi się, co w Polsce te opcje odniosą sukces, tak? To już tylko, że nie, czas jest potrzebny, czy musi jeszcze troszkę, nie wiem, wody w Wiśle upłynąć?
Musi upłynąć trochę wody, musi być więcej animatorów.
Więcej, wiem, padłem na ten pomysł. Więcej edukacji inwestorów.
No, to też jest ważne, bo tak naprawdę szkolenia z opcji my robimy z dwoma biurami maklerskimi w Polsce.
Tak jest.
Nie wiem, teraz będziemy robić może z trzecim, tak? Nie wiem, czy to wynika z tego, że biura nie są tym zainteresowane, czy nie ma fachowców. jesteśmy otwarci na współpracę.
No cóż, mam wrażenie, że giełda po prostu musi nastawić się na troszkę dłuższą pracę u podstaw i sukces przyjdzie.
Ile to jest? 11 rok pracujemy u podstaw przy futuresach na WIG20 i mamy...
Jest piękny wynik.
Jest piękny wynik, jest piękny. Tak?
To akurat futuresy to jest tutaj...
Popracujemy 11 miesięcy.
Złoty, jeszcze 11 lat. Jeszcze,
tak, na aukcjach?
No to jeszcze trochę.
Jeszcze trochę. Ale perspektywa jest.
Nasze kontrakty, wiadomo, no to jest, musiały się szybciej rozwinąć przez tą prostotę tego instrumentu, prawda? Także opcje przez tą swoją, moim zdaniem, skomplikowalność, także one to nie są takie proste, plus jak inwestor otwiera arkusz z kontraktami, to ma jedną linijkę, jedna linijka go interesuje, a z opcjami, no tak jak pan mówił, może być kilkaset wręcz pozycji, no dobra, to ja powinienem to znaleźć, nie wiem, na kontraktach jest prościej.
To ja myślę, to że jest tutaj duże... trzeba też jakby wsparcie dla inwestora w biurze maklerskim.
Dokładnie.
Żeby jak biuro maklerskie w jakiś sposób nakierowało inwestora, w jaki pakiet tych opcji zebrać, w jaką strategię, żeby zrealizować to, co on chciałby.
Dokładnie.
To, co czyli on zakłada. Także...
Fachowcy w biurach maklerskich. Dla żartu można powiedzieć tak. Kto jest statystycznym handlarzem opcjami na rynku amerykańskim? Pytanie ze 100 punktów.
A to nie jest konkursowo tej pody? Jeszcze nie. To nie wiem, no.
No właśnie.
Inwestor indywidualny.
Inwestor indywidualny.
Trafiłem, tak?
Płci żeńskiej. O. Tak zwane gospodynie domowe.
Handlują opcjami?
Tak jest.
Nie mogę w to uwierzyć.
No
naprawdę?
Tak wyszło kiedyś z badań w Stanach Zjednoczonych. Nie te, powiedzmy, takie mniej zamożne, tylko średnio zamożne. Mąż do pracy, dzieci w szkole. Co robimy? Handlujemy opcjami.
No ma w końcu, ma czas, może zastanowić.
Tak. To jest może trochę śmieszne, ale...
Bo tak, ja słyszałem tak taką zupełnie związaną z tematem tam historyjkę, że regularnie konkurs na najlepsze wyniki klubów inwestorskich w Stanach wygrywają gospodynie domowe, bo one inwestują w te produkty, których same używają. Na przykład nie wygrały w okolicach 2000 roku, bo nie załapały się na hostę internetową, no bo jakby nie używały tych produktów, ale już wiem, że teraz znowu odzyskały przodownictwo w tym jakimś konkursie. No rozumiem, no dobrze. Panie, pięknie wam dziękuję. To chyba przejdziemy do gwiazdkowego tutaj tematu, ogłosimy konkurs. Przypomnijmy tutaj, że sponsorem nagród w dzisiejszym podcaście dla Państwa jest Giełda Papierów Wartościowych. Są to 3 iPody Nano. Będziemy je losowali za 2 tygodnie wśród osób, które prześlą prawidłową odpowiedź. Panowie, proszę o pytanie.
Jaki jest symbol opcji dla września?
Dla opcji kupna.
Dla opcji kupna,
tak? Dla opcji kupna. Słuchaj, jakie oznaczenie takie literkowe, bo tam te tak, opcje tak. Mają różne literki dla wrześniowej opcji kupna. Tak jest, dobrze. Czyli takie mamy pytanie. Przypominam, mamy 2 tygodnie, to już będzie po świętach. Świętami akurat będzie piękny prezent dla 3 inwestorów. Oczywiście nie ma znaczenia, czy to jest pierwszy, czy ostatni. Będziemy losowali wśród wszystkich, którzy przyślą nam prawidłowe odpowiedzi.
To ja jeszcze mam propozycję.
Coś od siebie chce pan dorzucić.
Ja jeszcze mam propozycję, na tym iPodzie nagrać podcast o opcjach.
Tak, że tam, będzie firmowo zapakowany, więc nie będziemy już dogrywali, ale na tym iPodzie można posłuchać kolejnych naszych podcastów. Także dobrze, pięknie panom dziękuję, było bardzo miło. Mam nadzieję, że będziemy mogli częściej się spotykać, nagrywać jakieś tematy edukacyjne, bo ja widzę teraz, że ta edukacja, jeżeli chodzi o szczególności opcji, jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że inwestorzy tylko na tym skorzystają.
My jesteśmy do dyspozycji.
Jasne. Dobrze. Dziękuję bardzo. To był 42. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali.
Krzysztof Majszutowicz,
Jarek Rybiec.
Do usłyszenia za tydzień.